Panie profesorze, zapytałem o to, jakim był pan profesor synem. No, tak retorycznie, bo wiedziałem, że pan profesor był dobrym synem.
Byłem.
Właśnie, chciałem zapytać, jakim pan profesor był uczniem?
Ja byłem średnim uczniem.
Czy prymusem?
Interesowała mnie bardzo historia, to wyniosłem z domu. Ojciec mój był zainteresowany bardzo historią, przede wszystkim ojciec był zainteresowany historią klasyczną. Proszę pana, i historią Grecji i Rzymu, ale nie tylko. Również był, znał się doskonale na historii II wojny światowej, w której uczestniczył jako oficer, lekarz armii pruskiej. Zresztą, proszę pana, bo to tak było. Ojciec mój był 3 lata na froncie zachodnim jako lekarz, oficer niemiecki. Proszę pana, i historia, i literatura to były... No i oczywiście gimnastyka. Pana. Oczywiście gimnastyka.
No bo przecież w zdrowym ciele zdrowy duch, pamiętamy.
Miałem takiego profesora, który, proszę pana, później był komendantem Straży Obywatelskiej w Bydgoszczy w czasie tuż przed wybuchem wojny i w czasie wojny, w tych pierwszych dniach wojny, profesora Wojciecha Albrechta, którego wspominam niezwykle ciepło, bo to był, ja byłem jego takim uczniem, który szedł na czele klasy i pokazywał, jak należy ćwiczenia wykonywać.
Ulubieniec.
Tak, po prostu łapałem to najszybciej i którego no, uwielbiałem, bo to był taki gimnastyk pochodzący zresztą ze Stanów Zjednoczonych, bo on przyjechał jako Halerczyk, jako major Halerczyków do Polski. I który właśnie dbał o to, żeby ten obok mens sana było corpore sano, prawda? Więc przypominam go sobie jako człowieka zawsze w białych spodniach, w białym puloverze, w białej koszuli, jak nas tam, prawda, tak czy inaczej kierował nami. Bo uczelnia moja, znaczy szkoła imienia
Mikołaja Kopernika,
której dyrektorem był taki profesor Kaczor, który został zamordowany zresztą przez Niemców, właśnie dbała o tą równowagę taką, żeby obok, prawda, ćwiczenia umysłu również ten chłopiec, bo to była tylko męskie gimnazjum, męskie liceum, proszę pana, był na jakimś poziomie no, wysportowanego i takiego człowieka dającego sobie radę również fizycznie. Myśmy wszyscy, proszę pana, znaczy taka była tradycja w tej szkole, że maturzyści zgłaszali się na ochotnika, proszę pana, do Armii Polskiej, do Szkoły Podchorążych Artylerii Konnej, do Włodzimierza Wołyńskiego. No i później w czasie wakacji oni przyjeżdżali i myśmy z podziwem chodzili i patrzyli na nich, proszę pana, jak w tych pięknych mundurach, długich butach, z szablami, proszę pana, ci nasi dawni koledzy maturzyści właśnie wracali z tej podchorążówki artylerii konnej.
No jak pan profesor wracał z gimnastyki, no dlatego pan profesor ma taką doskonałą sylwetkę dzisiaj,
tak.
No to w jakiej literaturze się pan rozczytywał? Bo historia i literatura, jak pan profesor powiedział.
Proszę pana, więc oczywiście Sienkiewicz dla mnie i trylogia, proszę pana, to była taka...
Biblia taka.
Można powiedzieć tak. Biblia. Ale bardzo dużo również dzięki inspiracji ojca czytywałem również tłumaczenia z literatury rzymskiej, prawda, o tych herosach. Takim moim proszę pana, postacią, którą studiowałem nawet, to był Aleksander Wielki. Oczywiście dopiero teraz, kilka lat temu, trafiłem na biografię, świetną biografię angielskiego pisarza, nie umiem powiedzieć, jak on się nazywał, który troszeczkę mi ten cały mój ideał odkrył, bo się okazało, że to był despota jednak Aleksander Wielki, że to był, proszę pana, taki twardziel trzymający wszystkich swoich podwładnych straszliwie za twarz.
No większość jemu znanego, ówczesnego świata zagarnął.
Ale maszerował gdzieś tam aż, prawda, do Indii, prawda, trzeba przyznać.
No imiennik pana profesora przecież. Tak. A pamięta pan profesor, jak się nazywał koń Aleksandra Macedońskiego?
Proszę pana, oczywiście, proszę pana.
To na B.
To była... Zaraz. BCV. Tak?
No,
BCV.
Czyli jednak tak. Doskonała pamięć, panie profesorze.
Nie zupełnie.
Bardzo dobry.
Niezupełnie.
Wspaniale. No jeszcze chciałem od pana profesora dowiedzieć się o tych autorów. Trylogia i autorzy klasyczni.
Trylogia i, no oczywiście, proszę pana, autorzy rzymscy. To znaczy myślę tutaj o proszę pana, o trochę poetów czytywałem. Owidiusza też trochę czytywałem, ale głównie, proszę pana, żywoty bohaterów. Prawda? Słynnego pan cytował dzisiaj go rano.
Juliusz Cezar.
No tak, Juliusz Cezar, ale poza tym, proszę pana, herosów rzymsko-greckich opisał świetnie kto?
Plutarch,
tak, oczywiście. Tak.
Czyli Rzymianie. No to tak. Jak już mówimy o rzymskich klasykach, rzymskich pisarzach, no to nie mogę pana profesora nie zapytać o język łaciński.
A, prawda,
jak
no,
przygoda
prawda,
z łaciną?
Język łaciński to była moja pięta achillesowa. Ojciec mój się strasznie denerwował. Nawet mi powiedział w pewnym momencie, że inteligentem to ty nie zostaniesz, jeżeli nie znasz łaciny. Ja mu chyba na to odpowiedziałem, ale już nie pamiętam. Czy rzeczywiście odpowiedziałem, czy to już dzisiaj odpowiadam, ale będę pod chorążym za to. Bo to, proszę pana, lata liceum, to były lata 42-44 i proszę pana, ja w ten czas chodziłem, tak zwane mieliśmy komplety, czyli zespoły 6-8-osobowe, chłopców, do których przychodzili nauczyciele i to był normalny kurs gimnazjum czy liceum. No i ja byłem w klasycznym, czy nie tyle w klasycznym, tylko humanistycznym liceum, gdzie oczywiście...
Greka i łacina.
Greki nie było, ale była łacina.
Ach, nie było greki.
I ojciec strasznie mój się denerwował właśnie, że ja z tą łaciną tak nie najlepiej działam. No ale, proszę pana, mój, gdy zdawałem maturę, a działo się to w okresie, gdy jednocześnie, proszę pana, zdawałem na stopień kaprala podchorążego w szkole podchorążych, to mój profesor, bardzo taki ulubiony profesor Wąż, powiedział, no łaciny to ty nie bardzo umiesz, ale ja mówię, ja za to inne rzeczy, proszę pana profesora, potrafię. Ja mówię, dobrze, mówi to, jak te inne rzeczy skończysz, to pod koniec życia naucz się łaciny, przyrzeknij mi. No i proszę pana, ja ciągle jestem pod tym przyrzeczeniem, że ja muszę pod koniec życia się jeszcze zacząć uczyć łaciny.
No tak, bo...
I mam książki, muszę panu zdradzić, że przy nocnym stoliku stoją dwie książki, podręcznik łaciny, jeden jest dla prawników, drugi jest dla jakichś innych tam, ale w każdym razie, proszę pana, czekają jeszcze, ale uznałem, że jeszcze nie, widocznie ten koniec życia się nie zbliża i dlatego jeszcze nie sięgnąłem do łaciny.
Pan profesor się po prostu miga od nauki łaciny.
Tak, ale muszę powiedzieć, że proszę pana, ten duch klasycznego wychowania, no cały czas był żywy bardzo w moim domu i ja mnóstwo czy przysłowi łacińskich znam, czy zwrotów łacińskich, także tu ojciec mój mógł być jakoś zaspokojony. Oczywiście on uważał, że łacinę trzeba znać.
No to poprzysiągł pan profesor swojemu mistrzowi, profesorowi Wężowi, że jeszcze przed śmiercią będzie się uczył łaciny.
On nawet mówił, nie, on zawsze mówił, że jestem nie Węż, Wążowi.
A
profesorowi Wążowi. Wąż, tak.
No i ciekawe, że później podczas Powstania Warszawskiego trafił pan do zgrupowania Żmija.
Tak.
To pana, też charakterystyczne.
I tam miałem znakomitego wychowawcę, rotmistrza, później majora Adama Rzeszotarskiego. Był to oficer kawalerii, proszę pana, z pułku w Ciechanowie.
I to już podczas Powstania Warszawskiego.
Nie, jeszcze wcześniej.
Jeszcze w Bydgoszczy?
Nie, jeszcze w Warszawie już, gdy byłem na Podchorążówce.
Aha, tak.
To był mój komendant szkoły podchorążych. Znakomity oficer, samodzielny, myślący samodzielnie, który straszliwą poniósł stratę, bo na jego oczach rozstrzelano mu, proszę pana, żonę, syna i teściową na Żoliborzu. I by poza tym jeszcze muszę powiedzieć, był to oficer, który odmówił wyjścia z Żoliborza do Puszczy Kampinoskiej, bo chcę tutaj wspomnieć, że proszę pana, powstanie na Żoliborzu załamało się w pierwszych godzinach. I wobec tego komendant Żoliborza, pułkownik Żywiciel albo Niedzielski, zarządził, że wychodzimy do Puszczy Kampinoskiej. I ten mój dowódca, rotmistrz Rzeszotarski, czy późniejszy major Rzeszotarski, odmówił. Powiedział, że to jest nonsens, bo Warszawa jest otoczona takim kordonem armii niemieckiej, że tam nas zduszą i poniesiemy szalone straty, a poza tym, pamiętam to jego określenie, mówi, narozrabialiśmy w Warszawie i teraz nie można zostawić tej ludności samotnie. No i proszę pana, ja też nie wyszedłem do Kampinosu, tylko na drugi dzień, znaczy 2 sierpnia dołączyłem do tego mojego oddziału Żmi, do tego rotmistrza czy majora Rzeszotarskiego.
Tak, to była epopeja
powstania.
Który
był moim później wychowawcą, to znaczy ja go traktuję jako swojego mistrza, proszę pana, bo on wrócił do Polski. On był też u Andersa, później był w Anglii, później wrócił do Polski. Ożenił się zresztą, proszę pana, w czasie pobytu już jako wdowiec we Włoszech z panią, która była oficerem wywiadu i wrócili do Polski. No i ja się z nim kontaktowałem, proszę pana, w Polsce. Oni mieszkali w Ciechanowie. Radziłem go się w takich czy innych kwestiach światopoglądowych. Był to dla mnie człowiek, który kryształowy człowiek, którego radziłem się w takich trudnych kwestiach. Jego syn był później, zająłem się jego synem, który, proszę pana, którego udało mi się ulokować w polskiej służbie dyplomatycznej. Był konsulem generalnym w Hamburgu. Później był zastępcą ambasadora, proszę pana, we Wiedniu. Rzeszotarski, Marek, syn tego mojego dowódcy. Więc taka była ciągłość tych generacji, proszę pana, ciągłość tych kilku pokoleń, prawda, że my i nadal jestem w kontakcie bliskim z tym, że młodym Rzeszotarskim, to jest pan, który już dzisiaj jest na emeryturze, w tej chwili zaczynamy, proszę pana, pracować nad takim może zbeletryzowaną albo niezbeletryzowaną w każdym razie historią naszego zgrupowania. Bo mamy wszystkie dane historyczne. Chodzi o to, żeby to opisać i przygotować do jakiegoś takiego wydania.
No to czekamy, panie profesorze, na tę publikację. Natomiast teraz powróćmy, bo już wspomniał pan profesor o Powstaniu Warszawskim. Natomiast do niego jeszcze wrócimy, ale wybuch wojny 1 września, kiedy Niemcy najeżdżają na Polskę. Pan profesor miał wtedy lat 14.
14 i byłem w służbie jako harcerz. Byłem w służbie takiego komitetu obywatelskiego z opaską biało-czerwoną i w mundurku harcerskim. Stałem na rogatkach, można powiedzieć, Bydgoszczy i informowałem przejeżdżających żołnierzy polskich, którzy szukali takich czy innych, czy urzędów, czy szukali szpitali, czy czegoś takiego, a jednocześnie byliśmy służbą informującą, co robią Niemcy.
I prawda? Gdzie pana profesora zastał wybuch wojny?
No, proszę pana, ja z tego posterunku, zajmowałem ten posterunek proszę pana, ostatniego dnia sierpnia zostałem o 17 godzinie zdjęty z tego posterunku przez moją matkę.
No właśnie, bo to jest bardzo barwna anegdota o tym, jak zdezerterował pan tak pod wpływem groźby mamy.
Która mi kazała, proszę pana, wsiadać do samochodu i zawiozła mnie do dziadku, do Inowrocławia. Bo miała jakieś wiadomości, że coś w Bydgoszczy się będzie dziać od jakichś tak zwanych życzliwych Niemców. Ja w ten czas zarzuciłem mojej mamie, że robi ze mnie dezertera. No, ale mama była stanowczą osobą i, proszę pana, przeforsowała swoje i rzeczywiście następnego dnia wybuchła wojna. I ten mój następca, harcerzyk, który, proszę pana, ja do 18 miałem służbę, a on przed 18 matka mnie zdjęła z tej funkcji, a on 18, proszę pana, objął tą funkcję, mnie już tam nie było i jego rozstrzelali. Kilka dni później Niemcy rozstrzelali w Bydgoszczy. Między innymi rozstrzelano, proszę pana, 80 harcerzy w wieku od 14 do 18 lat, harcerzy i harcerek. Nie licząc tych 11 tysięcy ludzi, którzy rozstrzelali na ulicach, proszę pana, między wrześniem a listopadem. No, była to w ten czas, bo trzeba zauważyć, że, proszę pana, w Bydgoszczy to IPN za mało na ten temat napisał. Mianowicie w Bydgoszczy udało się, proszę pana, zdławić tą rebelię, czy zdławić tą dywersję ludności niemieckiej. Udało się.
Przez co spadła na was zemsta.
I wobec tego, i to dwukrotnie, bo proszę pana, ta dywersja rozpoczęła się w sobotę, wojna wybuchła w piątek, a dywersja zaczęła się, proszę pana, chyba w sobotę, czy w piątek wieczorem. Myśmy pokonali ich. Mało tego, proszę pana, Niemcy zostali zaaresztowani, ulokowani w koszarach gdzieś tam za miastem i polski generał, komendant tego obszaru, proszę pana, zwolnił ich w pewnym momencie na słowo honoru, że nie chwycą po raz drugi za broń. A oni oczywiście wyszli, wrócili do swoich kryjówek, wyciągnęli broń i uderzyli drugi raz. I ten drugi atak został również pokonany przez polskich już żołnierzy cofających się z Pomorza i przez tą służbę obywatelską. No ale zemsta Niemców była tu straszliwa, bo nie mogli znieść tego, prawda, że
dwóch porażek,
że pokonaliśmy ich.
Tak.
No i zaczęli rozstrzeliwać, zresztą według przygotowanych już listów przed nią.
Tak, czyli to było z aptekarską,
tak,
inaczej, z diabelską dokładnością wcześniej przygotowane.
Przygotowane było wszystko, tak.
Czyli pan profesor powiada, że Bydgoszcz, która miała około 125 tysięcy mieszkańców...
Miała około 10-15% Niemców. Mhm. I to byli Niemcy na ogół dobrze
ustosunkowani,
materialnie postawieni, bo to byli właściciele czy warsztatów, czy fabryk, czy przedstawiciele wolnych zawodów na przykład. I ta współpraca, według mnie, według moich obserwacji, ta współpraca Polaków i Niemców układała się tam tak, jak należało, prawda? Mhm. Były takie stosunki, że, proszę pana, jak się wchodziło do sklepu niemieckiego, to się mówiło po niemiecku. Jak Niemiec wchodził do sklepu polskiego, mówił po polsku. No, ale to tego hitlerowcy nie mogli znieść oczywiście, że proszę pana, że taka była jakaś
Symbioza
tej ludności i wywołali wobec tego tą dywersję, która no w sumie tam poległo chyba około 300 czy 400 osób po obu stronach. Wie, więc to nie było tak dużo. Goebbels chciał z tego zrobić, proszę pana, wielką sprawę i ogłosił, że 2000 Niemców zostało wymordowanych przez Polaków w Bydgoszczy. No i mu powiedzieli, puknij się w głowę, to jest niemożliwe, ale wykorzystano to oczywiście dla propagandy niemieckiej. Zaproszono jakichś dziennikarzy szwedzkich, amerykańskich i pokazywano, prawda, jak to Polacy pomordowali Niemców. Tam były nawet takie sprawy, że proszę pana, przebierano Niemców w mundury polskie, żeby powiedzieć, chodziło o to, że zmieniano, proszę pana, zmieniano, prawda, pokazywano, proszę bardzo, Niemiec zabity, to jest Niemiec.
Przebierano trupy w niemieckie mundury.
Niemieckie mundury, tak.
A tymczasem wymordowano 11 tysięcy
Polaków.
Polaków.
Tak jak ja to przeżyłem, tak.
A tak statystycznie patrząc na gimnazjum pana profesora, wymordowano 24 z 26,
proszę pana,
tak?
Wymordowano wszystkich nauczycieli, za wyjątkiem dwóch czy trzech, którzy byli zaciągnięci do wojska. I proszę wyobrazić sobie, że tych gimnazjów w Bydgoszczy było w tym czasie 5 i tego dnia wymordowano wszystkich nauczycieli z wszystkich polskich gimnazjów w Bydgoszczy.
Diabelstwo. A tak, panie profesorze, proszę jeszcze wspomnieć nazwiska tych profesorów, którzy uczyli tam w tym gimnazjum imienia Mikołaja
Kopernika. Pana, zaraz, to sięgnąć tak rano, to tak jest trudno, ale dobrze. Profesor Kaczor to był, proszę pana, to był dyrektor, później był Supiński, był to, tak, był, on był, uczył matematyki, był Olejniczak, był Wojciech Albrecht, był Dankowski, był, proszę pana, kto tam jeszcze był, no w tej chwili nie pamiętam już tych dalszych nazw, był Kopeć, ale Kopeć chyba udało mu się, on, to znaczy Kopeć nie był objęty tą zemstą niemiecką, bo on był chyba w tym czasie w wojsku. Proszę pana, Monowit, o, to są te nazwiska tych, proszę pana, nauczycieli, których w tej chwili, których przypomniałem sobie w tej chwili.
A jakieś imiona i nazwiska kolegów i koleżanek? Jakiś największy przyjaciel?
Proszę pana, największy mój przyjaciel to jest profesor Janecki, który w tej chwili w Warszawie bardzo, bardzo ciężko, bardzo ciężko mu jest, bo ma, jest ciężko chory. To był lekarz, profesor Panowski, który, proszę pana, rejestrował choroby i obliczał tam jakieś statystyczne, proszę pana, regularności pewnych chorób i tak dalej, i tak dalej. To jest kolega, z którym ja siedziałem w jednej ławce. A tak muszę powiedzieć, że proszę pana, w tej chwili ja już nie mam kolegów z tej kracji. Kilku zginęło w czasie powstania, kilku zginęło przed powstaniem. Taki Zakrzewski, Dzidek, syn pułkownika Zakrzewskiego, taki Kotarwa z Dzichu, też pod chorąży pochowany na w Laskach, na tym szpitaliku, na tym cmentarzyku, proszę pana, polowym. No, kto tam jeszcze był? Cylkowski był z tych moich kolegów, Dziurla, później był tu w Toruniu, był profesor Janiszewski, proszę pana, z tych moich kolegów, tak. No, tam po prostu wspominam, aha, Maciejewscy, to byli znowu koledzy moi najbliżsi, jeden zginął w czasie powstania, drugi umarł już teraz niedawno, 10 lat temu. Bracia Maciejewscy to byli bliźniacy, to byli moi najbliżsi koledzy. Bogusław i Władysław, Władek i Bob. Maciejewscy, ojciec ich był, proszę pana, właścicielem takiego wielkiego domu towarowego BDT w Bydgoszczy. Jednego z największych domów towarowych tutaj na ziemiach zachodnich. Świetnie zorganizowany dom i taki, wie pan, w stylu zachodnim zupełnie. Także tak mi powstają te nazwiska, proszę pana, w tej chwili, tak. Tam w Bydgoszczy był dosyć silny garnizon wojskowy i wśród moich kolegów
dzieci wojskowych
byli synowie tych wojskowych. bracia Kotarbowie, jak mówię, Zakrzewski, Dzidek, jego ojciec charakteryzował się tym, że był najtęższym kawalerzystą polskim, proszę pana, i dowódcą znakomitej brygady kawalerii, proszę pana, która się świetnie zachowała w 1939 roku. Później też były i dziewczęta, proszę pana, którymi no tak z daleka się interesowaliśmy. Wiem, że generał Skotnicki, taki był Grzmot Skotnicki, proszę pana, kawalerzysta, który poległ zresztą pod Warszawą, miał bardzo piękną córkę. I to pamiętam tak z daleka, proszę pana. Później był taki doktor Jączer, który miał też bardzo ładną córkę, to tak pamiętam, prawda, jako 14-latek.
Panie profesorze, widzę, że oczy i usta się profesorowi uśmiechają, tak, kiedy wspomina pan profesor te białą głowy i te koleżanki. No to nie mogę o to pana profesora nie zapytać. Jak te sprawy sercowe w latach nastoletnich, gimnazjalnych się wtedy odbywały? Jak się zdobywało serca przedwojennych panien?
Proszę pana, ja nie zdobywałem w ten czas żadnych serc panien, bo interesowałem się przede wszystkim sportem, prawda?
Sport był ważniejszy.
Tak, to znaczy jeździłem na łyżwach, jeździłem na nartach, proszę pana, na rowerze. No, byłem harcerzem, drużyna męska, przecież w ten czas były tylko nie było koedukacyjnego harcerstwa. Te sprawy dopiero, proszę pana, nabrały jakieś barwy po powrocie, proszę pana, z obozu. Zresztą muszę panu powiedzieć, że my jako młodzi AK-owcy w latach 42-44, proszę pana, no, wystrzegaliśmy się jakichś takich towarzyskich kontaktów z drugą płcią. Uważaliśmy, że to nie jest czas na zabawy, na jakieś tańcówki. Jest to czas, w którym trzeba pozostać czystym. Tutaj przypominam sobie, proszę pana, takie powiedzenie Gandhiego, Mahatmy Gandhiego, który między innymi gdzieś powiedział, że tylko człowiek czysty może być dzielnym człowiekiem. No i myśmy to, proszę pana, przyjęli jako zasadę, aby no, być czystym, prawda, jako młodzi ludzie.
Czyli
myśmy byli bardzo pobożni w ten czas, proszę pana. To środowisko akowskie, w którym ja byłem, naszym kościołem był Kościół Zbawiciela najbliższy, proszę pana. No i bardzo to powiedzenie Gandhiego, proszę pana, pamiętam, że to było bardzo, bardzo przestrzegane przez nas, prawda?
Mm-hmm. Czyli w ten czas uczucia były ulokowane w ojczyźnie.
Tylko, proszę pana, tylko w tych ojczyźnie i w tych naszych wyczynach, że tak powiem, żołnierskich, prawda? Bo ja brałem udział jako podchorąży, czy jako żołnierz w takich czy innych akcjach wywiadowczych, bojowych nie brałem udziału, bo byłem jeszcze niedopuszczony do tego, proszę pana. Natomiast takie akcje przeprowadzaliśmy wywiadowcze. Dla przykładu, proszę pana, śledziliśmy ruchy wojsk niemieckich w różny sposób. Śledziliśmy konfidentów niemieckich. Proszę pana, roznosiliśmy ulotki, czy tam gazetki, prasę podziemną, prawda? To był bardzo ważny moment budzenia ducha w czasie okupacji gazetki, proszę pana, podziemnej.